środku dnia.
Wielkopolscy rolnicy czekają na ziemię. Setki hektarów należących do Skarbu Państwa teraz będą uprawiane przez rolników indywidualnych. To grunty dotychczas dzierżawione przez duże spółki rolne, które kilkanaście lat temu nie wyłączyły wymaganych przez ustawę 30% powierzchni. Ziemia to warsztat pracy rolników, stąd ten temat wywołuje spore zainteresowanie. Obecny stan rolnictwa opisuje Leszek Musiał z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych oraz z Komitetu Obrony Polskiej Ziemi Placówka.
To, co już jest, to już powstało. Ci więksi są po prostu już dokupili tej ziemi, mają po prostu tą produkcję zwierzęcą, nasienną i mają dobry sprzęt. W tej chwili rolnicy, co mają po 15 hektarów słabszej ziemi, nie, to po prostu oni już przekazują tym dużym, bo on tym małym traktorkiem i tymi wszystkimi maszynami nie jest w stanie zarobić, bo to jest duży nakład. Wynika, że po prostu większe nakłady są, a cena tucznika nie wzrosła. Także ci wszyscy mali wysiadają, no i co jest niedobrze, że po prostu rolnicy, którzy szukają pieniędzy lekkich, biorą po prostu tak zwany hotel, tuczniki, barchlaki, zdani i odchowują. No i też to wszystko po prostu się wali, ale też na tym wielkiej korzyści nie mają. Ale łapią się tego, co idzie, nie? Bo te wymogi, wszystko fitosanitarne muszą być, te wszystkie zabezpieczenia i te wszystkie wymogi, bo dawniej nie było. Miał przykład 4 hektary, dwie maciorki, miał prosięta, był rodzina się wychowywała, miał kurki, ale te wszystkie wymogi są teraz, nic nie wolno w gospodarstwie chować. Nic. Ani kaczki, ani gęsi. Wszystko musi być zabezpieczone, fitosanitarne i musi być to wszystko dokładnie zgłoszone do weterynarii, do agencji, żeby było wszystko pod kontrolą.
Teraz pojawia się okazja. Na wielkopolskich rolników czekają setki hektarów, dotychczas dzierżawione przez duże spółki rolne, jak Państwo słyszą. Już jakiś czas temu, bo w 2011 roku, pojawiła się ustawa, która zobowiązywała tak duże przedsiębiorstwa do przekazania 30% gruntów na rzecz mniejszych gospodarstw rodzinnych. Niektóre spółki zignorowały ten nakaz i teraz w ogóle nie mają przedłużonej dzierżawy. Autorem tego prawa był ówczesny minister rolnictwa Stanisław Kalemba.
Z tej ustawy zostały wyłączone gospodarstwa poniżej 428 hektarów z przecinkiem, nie? Czyli tych gospodarstw żeśmy w ogóle nie ruszali, ale głównie to dotyczyło około 1200 gospodarstw, które miały po kilka, nawet kilkanaście tysięcy hektarów dzierżawionych i chodziło tylko o to, żeby z tego na przykład z 10 tysięcy hektarów, żeby wyłączyć 3000, a pozostałe 7 tysięcy hektarów miałby ten dzierżawca, prawda, mógłby to w części kupić na tani kredyt. Przypomnę, że wtedy kredyt był na 15 lat, oprocentowany 2% w skali rocznej i tak dalej, czyli bardzo korzystne warunki. Tam nie było, że musi dzierżawca zrezygnować z tych 30%, ale miał świadomość, to wynikało z ustawy, że jak nie zgodzi się na podzielenie się z tymi rolnikami mniejszymi na powiększenie gospodarstw, to ma podpisaną umowę. Ona się kończy na przykład w 2025 roku i wtedy już w 2011 roku była pełna świadomość, że jak się nie podzieli, to gospodarstwo wróci do KOWR-u i to teraz ma miejsce.
No a dzierżawionej ziemi nie da się przejąć wraz z ostatnim dniem funkcjonowania umowy dzierżawy, bo przy polach są też olbrzymie stadia bydła i trzody chlewnej. Kontynuowaniem hodowli zajmą się tak zwane OPR-y, czyli ośrodki produkcji rolniczej, które też będą wydzierżawione po przetargach.
Jesteśmy tutaj w Wielkopolsce, nigdy rolnik wielkopolski, ja też mam świadomość, że tak trzeba się zachowywać, że można to przekształcać, ale nie może ucierpieć majątek, szczególnie w postaci żywych zwierząt, chlewni, obór i tak dalej, bo to są bardzo produkcyjne gospodarstwa. I tutaj wyszła taka propozycja, już nie byłem posłem, żeby w takich sytuacjach była możliwość utworzenia ośrodka produkcji rolnej, przy czym obecni dzierżawcy no, będą mogli wystąpić po tej restrukturyzacji w przetargu, jeżeli chodzi o ponowne objęcie części tych gospodarstw, tej produkcji rolnej. I tutaj dzisiaj jest problem, że ja wiem, że dla dużych gospodarstw to jest pewna strata, tylko że o tym wiedziano już, no ile będzie 14 lat temu, nie? I wtedy można było coś z tym fantem zrobić, a jednak nie wyciągnęli z tego wniosku.
Rolnicy się niecierpliwią. Problem w tym, że ziemia może zmienić dzierżawcę, ale pod pewnymi warunkami. O tym wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski.
Tak, no niecierpliwość to jest jeden z elementów, który niestety jest u rolników, ale to wszystko musi być zgodnie z przyjętymi procedurami i odbywa się na zasadzie, że już teraz, tylko na przykład jeżeli dzierżawa wygasała w lutym, a była już jesienią, nastąpił zasiew, to do jesieni, tak, do tak zwanego zbioru on ma prawo jakby użytkowania tej ziemi, ma wypowiedzenie i w tym momencie musi oddać tę część areału, która jest przewidziana do oddania w dzierżawę rolnikom na wzmocnienie potencjału ich gospodarstw rolnych.
No też niektórzy rolnicy mówią, kiedyś PGR-y, teraz OPR-y. To jest coś na stałe, czy to jest tylko tymczasowa forma?
Ośrodki produkcji rolnej to mają być jakby ośrodki, które będą wzmacniały te gospodarstwa, te spółki rolne z udziałem Skarbu Państwa, zaznaczam, które będą wzmacniały potencjał danego obszaru. A więc na danym obszarze na przykład mamy strukturę uprawy ziemniaka, sadzeniaka, tak? To przede wszystkim w tę stronę będziemy, jeżeli dany ośrodek produkcji rolnej chce, żeby zwiększyć swój potencjał, to KOWR będzie miał za zadanie jakby jemu pierwszemu przeznaczyć tę ziemię, którą będzie dysponował. I trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że w tych przetargach również te spółki, którą tą ziemię oddają, będą mogły wystartować, bo być może to są spółki, które mają duży potencjał, czy spółdzielnie mają duży potencjał produkcji zwierzęcej. I nie możemy im odmówić kolejnej możliwości wystartowania w takim przetargu.
A państwowe grunty będą dostępne dla rolników. Wszystko musi być przeprowadzone zgodnie z prawem, ale i szacunkiem dla upraw i hodowli. Ziemia będzie przekazywana po przetargach ofertowych, a nie licytacjach. Dlaczego? O tym jeszcze raz wicewojewoda Jarosław Maciejewski.
Niestety te umowy obowiązują i nie możemy ich, tych umów, wypowiedzieć. Musimy postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami i to, co zostało ustalone właśnie w 2011 roku, tak zwane 30, te ziemie są dostępne za chwilę dla rolników. Mało tego, chcę powiedzieć jedną rzecz i to jest właśnie związane z postulatami rolników wielkopolskich, że te ziemie będą w głównej mierze przekazywane w formie przetargów ofertowych. A dlaczego ofertowych? Dlatego, żeby móc przeanalizować, jaki rolnik startuje. Przetarg ofertowy to przede wszystkim będzie analiza gospodarstwa, jego położenia, gdzie będą działki, czy w tym gospodarstwie jest produkcja zwierzęca, czy tylko roślinna, bo ja jestem z wielkim zwolennikiem powrotu do wzmocnienia pogłowia i trzody chlewnej i bydła, i tego mlecznego, i tego rzeźnego. Dzisiaj, jeżeli nie będziemy mieli odbudowanego potencjału zwierząt, to przepraszam bardzo, my w produkcji roślinnej nie będziemy mogli konkurować z tymi wielkimi obszarnikami, których mamy w Europie.
A zagospodarowaniem gruntów państwowych zajmą się urzędnicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dyrektor KOWR-u w Poznaniu Daniel Kalemba mówi o wygaszaniu produkcji w spółkach, co nastąpi pewnymi etapami.
Z tych dwóch umów mamy łącznie około 10 tysięcy hektarów. Część tych gruntów została przeznaczona już dla rolników. W zeszłym roku zostało to odebrane. W 2024 zostało przekazane do dzierżaw. To było około 2200 hektarów. W tym roku mamy kolejne prawie 3000 hektarów, które trafią do rolników i w przyszłym roku około 1500 hektarów trafi do rolników, a reszta zostanie rozdysponowana dla spółek Skarbu Państwa. Jest to ogromny areał i w większości tych lokalizacji prowadzona jest hodowla bydła. W związku z tym, żeby umożliwić wygaszanie produkcji, odbywa się to etapami.
A przetargi zaplanowano w połowie roku lub w niektórych przypadkach no zaraz po zbiorach.
Ten areał, który został odebrany protokolarnie spółce, będzie w połowie roku przeznaczany do przetargów, w wyniku których rolnicy będą mogli udział wziąć w tych przetargach i wydzierżawić z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Natomiast tam, gdzie mamy wyrażoną zgodę na użytkowanie tych gruntów, mówimy o tych etapach, zgoda jest do pozbiorach tego roku. Czyli po tym terminie będziemy rozdysponowali ostateczną część dla rolników czy dla tych spółek, które będą doposażone.
W studiu Radia Poznań gość, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zbigniew Stajkowski. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie prezesie, czy ziemia w ogóle jest potrzebna w tej chwili rolnikom w Wielkopolsce? Czy mówiąc krótko, brakuje ziemi takiej, na której można hodować czy też zasiać?
Tak, to na to wskazuje ekonomia gospodarstw. Pisma, które przychodzą z KOWR-u na dorad powiatowych z pytaniem, czy jest zapotrzebowanie na grunty rolne. Nie ma chyba powiatu, który by odpowiedział, że nie, nasi rolnicy mają już dosyć. Jest to związane z ekonomią, z inwestycjami na wsi, które zostały poczynione. Chyba to widać. Środki unijne i państwowe nie zostały zmarnowane na wsi. Mhm. Inwestycje są. Troszkę, mówię, zamieszania jest z przejęciem tych gruntów, które no, z mocy ustawy powinny trafić. Według nasz, wielkopolskiego samorządu, miejsce w rolnictwie na wsi jest i dla małego, i dla dużego. To nie jest kwestia skali, ale byle to było w świetle prawa, które jak na dzisiaj obowiązuje.
Panie prezesie, to dużo tej ziemi, mówię o tej ustawie oczywiście, która teraz sprawiła, że ta ziemia się zwalnia, mówiąc krótko, to znaczy ci, którzy mieli bardzo, bardzo dużo, muszą tę ziemię oddać albo podzielić się z nią w jakiś tam sposób, te 30% muszą przekazać. Czy tej ziemi w skali całego województwa to jest, jakoś możemy powiedzieć, dużo, mało? Czy to będzie zauważalne, mówiąc krótko, dla rolników?
Tak, no są tereny, powiaty, gdzie tej ziemi jest, znaczy ogólnie Wielkopolska ma dostęp do tych ziem, na to liczymy. Też musimy tutaj podkreślić, że niektóre gospodarstwa dzierżawione już ten wymóg spełniły, także już część tej ziemi trafiło do rolników. Mamy też tą świadomość jako samorząd rolniczy, że są to też niektóre dobre, bardzo dobre gospodarstwa, gdzie tam jest produkcja zwierzęca i to jest właśnie potężne zadanie, bo musimy też rozwiać tutaj, że to nie jest żaden zamach na państwową ziemię, czy ziemię przede wszystkim obecnych dzierżawców, tylko po prostu ustawa z 16 września 2011, na którą rolnicy liczą i akurat w naszym województwie, w powiatach tutaj ościennych, ta ziemia w najbliższym czasie, to co mówi i pan dyrektor, i z tych informacji, które docierają do nas, do samorządu, bo my takiej tam dokładnej sytuacji, który zakład nie wywiązał się, nie mamy, chociaż na bieżąco to monitorujemy i przedstawiamy to na radach powiatowych i każda decyzja o jak tutaj dyrektor zresztą mówił o restrukturyzacji, przygotowania do przetargów, tak? Samorząd rolniczy stoi na stanowisku, bo najwyższym organem samorządu jest Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gdzie do dzisiaj chcemy, i to jest nasz priorytet, przetargi ofertowe, bo to daje...
Czyli nie kto da więcej, tylko kto zaoferuje odpowiedni profil produkcji na przykład.
Tak, bo to jest możliwość, tak jak tu wcześniej zostało powiedziane, prześwietlenie tych gospodarstw i ukierunkowanie dla tych, którzy odpowiednio tą ziemię zagospodarują, chociaż w Wielkopolsce no z tym chyba problemów nie ma, bo to są bardzo dobrzy rolnicy, niezależnie od wielkości. Także ta ziemia na pewno trafi w dobre ręce.
Panie prezesie, jaki jest cel tej ustawy, biorąc pod uwagę pewne zmiany, które się dzieją w światowej produkcji, w rolnictwie, mówiąc krótko, czyli ta koncentracja produkcji, gdzie w zasadzie najbardziej opłaca się mieć bardzo dużo, bardzo wielkie hale produkcyjne albo bardzo duży areał zasiany, żeby być bardzo dużo na plusie. Czy takie mniejsze gospodarstwa, które nie mają takiego zasięgu, nie mają takiej skali produkcji, czy one przebiją się w konkurencji, mówiąc.
No i tu jest właśnie dylemat, bo z jednej strony ekonomia mówi o skali produkcji, z drugiej strony konsument też domaga się bezpośrednio z gospodarstwa tej żywności, którą pamiętamy tam z czasów, jak jeździliśmy, mówię teraz w imieniu moich rówieśników z miasta, którzy kiedyś na wakacje przyjeżdżali i czuli ten smak polskiej żywności. No ale czasy, jak się pan redaktor stwierdził, zmieniają, ale myślę, że do takiego rolnictwa jak na Ukrainie, którym i tak wcześniej czy później się musimy zmierzyć, dążyć nie będziemy. Polska jest i ustawa o tym mówi też, że gospodarstwem rodzinnym jest gospodarstwo do 300 hektarów, tak? I taki model, przy takim modelu obstajemy, chociaż mówię, jest miejsce dla i dużych i małych, byle to było w świetle prawa. Jeżeli chodzi o skalę czy konsolidację produkcji, to nie tylko jest ilość hektarów, ale to na to jest lekarstwo też konsolidacja rolników, czyli dzisiaj...
Czy spółki, tak? Jakieś, które mogłyby działać razem wspólnie i być...
Ja troszeczkę to inaczej nazywam, tak. Bo spółka to jest forma prawna dla mnie.
Tak, tak.
Grupy producentów, które w Polsce zaistniały, które zostały troszeczkę zapomniane, troszeczkę zbagatelizowane i też... troszeczkę czy bardziej rozsypały, ale jest to, to jest forma, gdzie można tą podaż na rynek dać w tej samej jakości, w dużych ilościach, ale w tych samych parametrach.
Czyli w skrócie mówiąc, być konkurencją dla firm, które sprzedają do tych wielkich potentatów, takich jak na B, na L, te sklepy, które w tej chwili przejęły znaczny rynek sprzedażowy w Polsce. No bo ja z punktu widzenia konsumenta, kiedy idę do takiego sklepu na B, na L czy innego, to za bardzo nie mam wyboru, że mogę kupić od producenta, który produkuje bardzo dużo, czy też od takiego mniejszego, który powiedzmy ma inną jakość. Cena może jest trochę wyższa, ale rzadko kiedy mamy to rozróżnione. Może tutaj w tym kierunku też powinny być jakieś regulacje, które sprawią, że konsument będzie miał większy wybór.
No i tutaj pan redaktor trafił w sedno. Czasy się zmieniły, mamy coraz mniej czasu jako konsumenci. Robimy zakupy w większości na tydzień prawie. Korzystamy z tych wielkich sieci. No i tam powinny być nasze produkty. Ale żeby też kupcy korzystali z naszych produktów, musi to być jednak skala produkcji, bo tam podpisuje się i zabezpiecza się na dłuższy czas i konsument też nie lubi, jak się na półce zmienia jego ulubiony produkt, czy firma.
No tak.
To, co wcześniej właśnie powiedziałem, to jest potrzebna właśnie ta konsolidacja i odpowiednie wypracowanie odpowiednich marek. Nie chcę tu reklamować akurat swojej grupy, ale przykład, jak to wspólnie można pod szyldem już firmy marketingowej powtarzam, bo niekiedy były zarzuty, że budujemy od nowa kołchozy, tak? To wcale nie jest tak w grupach producentów. Każdy pracuje na własny koszt pod pewnymi warunkami, żeby ten standard tego produktu był taki sam. Także są pewne możliwości, były, tylko żeśmy troszeczkę zboczyli z tego kierunku przez ostatnie lata.
I myśli pan, że na przykład ta ziemia, która teraz wróci do systemu, sprawi, że te grupy producenckie będą jakoś mogły bardziej być opłacalne?
Nie, no akurat ziemia nie jest aż takim... Znaczy ziemia musi wrócić i rolnicy na to czekają, bo no jak już mówiłem na wstępie, ekonomia no niestety nie da się oszukać i te koszty jednostkowe coraz większe, więc nadrabiamy to skalą... A przede wszystkim powinniśmy jakością, ale no skala jest tutaj na pierwszym jednak miejscu. No i jak już wcześniej mówiliśmy, ta ziemia no na to czekają, zwłaszcza młodzi rolnicy. Dlatego też ten przetarg ofertowy, gdzie młody troszeczkę ma tam więcej punktów nawet od takiego dziadka jak ja. I to jest też, bo wiemy, że w Europie młodych rolników mamy coraz mniej. W Polsce akurat pomimo tych zawirowań ekonomicznych, a zwłaszcza w Wielkopolsce, młodzi rolnicy no, są w tych gospodarstwach, gdzie oczywiście rodzice wcześniej rozwijali te gospodarstwa i przekazują to w takim
no tak,
tempie.
W taki też tradycyjnym sposobie. Tak, ale panie prezesie, a na co jest w tej chwili największe zapotrzebowanie? Mówiąc krótko, na co ta ziemia, która do systemu wróci, może być wykorzystana z największą opłacalnością? Czy to jest hodowla, czy to jest trzoda, czy to są jakieś, nie wiem, kury, kaczki, czy też bardziej właśnie, nie wiem, nie papryka, tylko kukurydza na przykład, czy jakieś rośliny bardziej?
To znaczy tak, jeżeli chodzi, ta ziemia jest potrzebna, jeżeli o produkcję typową rolniczą, małe gospodarstwa nie utrzymają się, nie mają szansy, żeby wyżyć, utrzymać rodzinę, inwestować, wykształcić dzieci na typowej produkcji roślinę. Dlatego jest potrzebna ta skala i te hektary. Ta wielkość gospodarstwa. Jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, to też musimy, tutaj akurat wspomniał pan już o tak zwanych OPR-ach, przy odbieraniu czy przekazywaniu tych gruntów, tu nie możemy zapomnieć właśnie tam, gdzie była ta produkcja zwierzęca, ale i tworzenie tych OPR-ów, czyli ośrodku produkcji rolniczej, musi być na tyle wyważone i wyliczone, żeby utrzymać tą infrastrukturę. I z tą bazą, jakby to powiedział, paszową, tak? Ale my jako samorząd stoimy, żeby je maksymalnie, jak tylko te plany restrukturyzacyjne pozwalają, ziemia trafiła jednak do rolników indywidualnych.
No i proszę państwa, w tym temacie dzisiaj audycja w środku dnia. Gdyby państwo mieli pytania, gdyby państwo chcieli zabrać głos, 61 8 654 654. Czy są państwo zadowoleni z produktów lokalnych, mówiąc krótko, czy też jesteśmy skazani na to, że ta produkcja będzie z czasem tak bardzo się globalizować, że będziemy coraz więcej zajadać warzyw, owoców z zagranicy? Czy jest na to jakiś sposób? 618-654-654 w środku dnia, Radio Poznań. Przypomnę państwu dzisiaj o tym, że rolnicy w Wielkopolsce, nie tylko w Wielkopolsce, bo to oczywiście dotyczy całego kraju, będą mieli do dyspozycji więcej gruntów rolnych, zgodnie z ustawą, która w 2011 roku była wprowadzona. Witamy pana Rafała, dzień dobry.
Witam serdecznie w Sosnkowie przez południe, znaczy już po południe, bo wcześniej. Powiem tak, no ja właśnie obawiam się tego, że może dojść do tego, że naprawdę będziemy jeść, że tak powiem, takie warzywa, takie napchane, że tak powiem, takie sztuczne, bo te pomidory, takie zagraniczne, jak jemy, powiedzmy, czy tam ogórki, to jest wszystko takie na jedno kopyto, jabłka już też są bez smaku, no chleb taki papierowy, mięso, wędliny, to też są takie, polskie są jedne z najlepszych, tak się mówi, ale mówię, ta chemia, to wszystko, obawiam się, że będziemy jeść takie papierowe jedzenie, bo będzie tańsze, powiedzmy, jak polskie, i obawiam się tego, że to doprowadzi do bankructwa wielu polskich rolników i tak dalej.
Panie Rafale, dziękujemy bardzo za ten pierwszy głos. Witam jeszcze pana Jacka, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie rektorze, tak się nadsłuchuję, się zastanawiam, o czym my rozmawiamy. Czy my rozmawiamy o polskiej gospodarce, rozwijaniu, czy o likwidacji polskich gospodarstw? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, powiedzmy sobie otwarcie. Polski produkt ma być zlikwidowany i ma nigdy go nie być. Mamy kupować wszystko za granicy sztuczne. Polskie gospodarstwa trzeba zlikwidować, bo za dużo produkują. Powiem prosty przykład. Mam sąsiada, który chciał rozbudować gospodarstwo i chciał postawić biogazownię włącznie z elektryką, czyli powiedzmy produkować prąd. Zniszczyli go nie wolno, bo polskie gospodarstwa trzeba zlikwidować. Było to rodzime gospodarstwo. Powiem tak, ja mam też gospodarstwo, nie mam dużego, bo mam małe. Powiedzmy, gdybym chciał sprzedawać jajka, kury hodować, to są takie wymogi, że my nie potrafimy jako mało gospodarze produkować ani nic zrobić. Dlaczego? Dlatego, że małe gospodarze trzeba zlikwidować, trzeba otworzyć, tak jak były kiedyś PGR-y.
Ale w jakim sensie trzeba zlikwidować? Znaczy do pana ktoś przyszedł i powiedział, że pana trzeba zlikwidować, czy po prostu są takie...
Powiem szczerze, weterynarz powiatowy tak przepisy konstruuje, tak przepisy przetwarza sobie, że trzeba zlikwidować. Gdybym, powiedzmy, miał kury i bym chciał sprzedawać, to muszę takie wymogi spełnić dla tych kur i wszystko, że nie jestem w stanie utrzymać. Mało tego, powiem tak, była taka akcja, badanie świń na Ałyszkiego. Nie będę mówił, o kogo chodzi, gdzie, jak. W jednych powiatach było, że jak gdzieś wykryli Ałyszkiego, gospodarz musiał wychować te świnie do końca, sprzedać i było okej. W innych powiatach było, przyszedł weterynarz, wykryli Ałyszkiego, trzeba zlikwidować. Nie
czyli
było dyskusji,
podwójne standardy.
Wszystko likwidował. Czy był mały gospodarz, czy był większy gospodarz, wszystko było zlikwidowane, nie dostali żadnego odszkodowania. Ja był duży gospodarz, nie będę mówił nazwisk, kto gdzie, dostawali grube pieniądze odszkodowania. Tak samo jak jest z fermami kurzymi. Duży, kto ma fermę kurzą, wykryją u niego chorobę ptasią grypę, on dostanie kupę pieniędzy odszkodowania. Także jemu nie zależy, czy mu wykryją, czy nie. A jakby wykryli na przykład u zwykłego rolnika, zlikwidują mu wszystko, mu nie zostanie żadnego odszkodowania. I o czym rozmawiam? To jest ta postać.
Panie Jacku, bardzo dziękuję.
Unia nas niszczy.
Bardzo dziękuję, panie Jacku, za ten telefon. Jeszcze jeden słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tylko powiem jedno. Kto nami rządzi? Wietnamczycy, Chińczycy, Hindusi? Nie, oni są mądrzy. A u nas Polak Polakowi robi takie te, więc nic mnie nie dziwi. Wystarczy spojrzeć na maturę sprzed 50 lat i na maturę teraz. Śmiechu warte. Co my tu mówimy o jakichś zarządzeniach? Każde zarządzenie to stek bzdur i głupoty. Polacy sami jesteście sobie winni i w maju zobaczymy Polacy tą waszą mądrość. Bo ta mądrość już wyszła od czasu targowicy. Żegnam.
Dziękuję panu bardzo. Jak pan słyszy, dosyć gorzkie słowa, zanim kolejny słuchacz, to spróbujmy się tutaj ustosunkować do tego, co usłyszeliśmy. Czy naprawdę jest tak źle, panie prezesie, jak to słuchacze mówią?
Wiem co, rolnik z natury jest optymistą. Ja też nie podzielam tutaj się praktycznie z kolegami tutaj, słuchaczami, którzy się do nas dodzwonili. Reprezentuję rolnictwo. Rolnictwo aktywne, chociaż dzisiaj dyskusja dopiero o tym, o rolniku aktywnym. Rozumiem gorzkie słowa, bo faktem jest, że te procedury, które nas otaczają, które nas, mogę powiedzieć, gnębią, tak, które musimy wypełniać, no są i obciążają nas czasowo, że tam trzeba to wszystko zgłosić, nie głosić, tylko chodzi o to, że jeżeli chodzi o Ałyszkiego, to sami żeśmy się domagali, żeby kraj był wolny od Ałyszkiego, czyli trzeba było udowodnić Unii, żebyśmy mogli być niezależni nie tylko przez ubojnie sprzedawać naszą produkcję, jeżeli chodzi o trzodę, tylko żeby żywe zwierzęta mogły też wyjeżdżać za granicę. Ten program został wywalczony i dofinansowany, także szkoda tylko, że on się nakłada na w tej chwili, bo badania co roku tam muszą trwać, na te zagrożenia, które w tej chwili są, czy przede wszystkim jeżeli chodzi o pryszczycę, czy ASF. I tutaj rolnicy troszeczkę się buntują, że komisja za komisją, że to przenoszenie jest, ale my wierzymy w to, że jest to, wierzymy. Widzimy, że jest to potrzebne. Ma to swój cel, o może tak. Czy to jest aż tak potrzebne, to możemy dyskutować, ale to nie dzisiaj akurat.
A czy rzeczywiście są podwójne standardy, że jak ktoś ma bardzo duże gospodarstwo, dostanie odszkodowania, jak ktoś ma małe, to nie dostanie, tak jak mówił tutaj słuchacz? Czy to jest możliwe w ogóle takie coś?
To znaczy, jeżeli jest zgłoszone stado i jest produkcyjne, no to są te same standardy. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ptasią grypę, jest to choroba zwalczana z urzędu, I to nie jest tak całkiem, że ja akurat nie reprezentuję i nie producentów drobiu, ale to nie jest tak całkiem, bo to jest naprawdę problem dla tego gospodarstwa. Pomimo, że on dostanie tam to odszkodowanie, ale wygaszenie produkcji, wybicie, wypadnięcie z rynku, to też są problemy dla tego gospodarstwa.
I panie Adamie, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, tak się przysługuję tej rozmowie dzisiaj. Pamiętam, moja żona kilka dobrych naście lat pracowała w rolnicy, miała do czynienia z rolnikami i nasz wspólny znajomy zapytał, czy mogłaby zapytać jakiegoś rolnika o to, żeby wyhodował jej zdrowo świnie, czyli ekologicznie, bez chemii, bez żadnych zastrzyków, antybiotyków i na nas, których znała, którzy byli producentami trzody chlewnej, żaden się nie zgodzi, mówi, bo w dzisiejszych czasach to jest to prawie niemożliwe, nierealne. Ja jestem jeszcze z pokolenia takiego, że ta świnia rosła około roku czasu, jadło się to, bo no, wtedy mówiło się zdrowe, dzisiaj to mięso jest całkowicie inne. Prawda jest taka, że kupujemy tam, gdzie jest taniej i tak naprawdę mało kto chyba się, no nie chcę ogólniać, ale mało kto się zastanawia, czy ta świnia jest z Danii, czy jest z Polski. Patrzymy niestety na cenę. Drugą rzeczą jest też taki fakt, który mi się wydaje dość istotny, że produkcja dzisiaj tej jakiejkolwiek trzody, czy to nawet warzyw, bez jakiejś chemii naturalnie się nie opłaca takiemu rolnikowi, tak? Bo nawozy są drogie, musi w to inwestować, żeby jakiś mieć zbiór. Więc no takie mam pytanie albo taką wątpliwość, no jaka jest przyszłość tego rolnictwa? Ono będzie, zawsze będzie, ale czy tak naprawdę my się sami nie wyczuwamy? Choć też taki absurd, pracuję blisko, gdzie są pola uprawne, i jak kilka lat temu, co nawozy podeszły do góry, no to nagle się pojawili rolnicy, którzy ten obornik gdzieś tam mocniej zaczęli rozrzucać naturalnie, wracali jakby do tych metod sprzed wielu lat. No mam taką wątpliwość właśnie, czy to rolnictwo jest w stanie się utrzymać i pytanie, czy ekologiczne da radę, czy takie normalne. Jeszcze taki mały absurd, żona kiedyś była na wycieczce za granicą, ekologiczne gospodarstwo, no i pracowali tam Polacy i oni mówią tak, ono jest ekologiczne do momentu, kiedy się nie ściemni, idą tak opryski szły, tak? Ja mówię o takim przykładzie. Pozdrawiam i życzę dużo nadziei i na pewno warzywa z własnego ogródka same wyhodowane są lepsze niż jakiekolwiek kupne. Pozdrawiam.
Panie Mateuszu, dobre pytanie i dobre... I dobre zagadnienie do naszego gościa, czy ekologia w ogóle w rolnictwie, a znaczy, czy pytanie w ogóle, czym jest ekologia, czy ekologia to jest po prostu sypanie trochę mniej niż zwykle, panie prezesie?
To znaczy, ja tutaj ze słuchaczem w 100% się zgodzę, bo zaczynając... Znaczy,
od tej świni zaczynając, tak, czy da się świnie tak bez prochu?
No nie da się, to fakt. Jedynie w gospodarstwach ekologicznych właśnie, zachowawczych, które mają tam odpowiednie rasy nasze, polskie, wielkopolskie.
Świnia złotnicka na przykład.
Dokładnie, tam jeszcze można na zamówienie coś tam zrobić, ale tutaj nikt nie odważy się, nawet dla siebie już nie produkujemy, dlatego ten smak już taki domowy zanika, bo po prostu przepisy na to nie pozwalają. Ale to też nie chciałbym tutaj gonić tych przepisów, ale... Obok sąsiad, który żyje, ma fermę i teraz ta moja jedna sztuka, która zachoruje na ten ESF, bo tam nie bioasekuracji nie spełniałem, no to baty obrywa ten...
Wszyscy, znaczy w koło.
W koło, tak, ale tak. Przede wszystkim ten z tego żyje. Wracając teraz do ekologii, też się nie zgodzę tu, znaczy jeżeli chodzi o tutaj opryski, to nie jest tak całkiem, bo biologiczne środki mamy już wiele już dostępnych. Nie można ich stosować podczas słońca, suchej wiecznej tej aury. Musimy je stosować, częściowo je też stosuję, w nocy, tak? Póki jest wilgotność, póki słońce nie zabija tych...
Czyli to nie jest tak, że nie sypiemy i w nocy sypiemy, tak, tylko po prostu to technologia, mówiąc.
Dokładnie, to nie jest tak, jak kiedyś się mówiło, że tamte rosną na sprzedaż, to jest dla mnie. Dzisiaj skala.
Panie prezesie, jeszcze jeden telefon od pana Mateusza. Dzień dobry.
Dzień dobry. A ja się właśnie chciałem zapytać, jako załóżmy młody rolnik, jakie są warunki, żeby przystąpić do tej ziemi, która będzie uwolniona, bo no właśnie w okolicy jest takie duże przedsiębiorstwo, które tam oddaje bodajże 200 albo 300 hektarów. Jak dobrze zrozumiałem, to ma być podzielone dla nas mniejszych rolników, tak?
Tak. Panie Mateuszu, a w jaką pan produkcję by chciał tą ziemię?
Bydło. My mamy 50 hektarów uprawiamy i mamy 80 sztuk bydła. Nie ukrywam, że taki kawałek, chociaż 10 hektarów, to by się bardzo przydał, tak? Pod produkcję bydła. Czy to kukurydzę na kiszące, czy słomę i obornik i wiadomo, o co
chodzi.
Czyli
pan bardzo liczy na tę ustawę?
Znaczy liczę, no raczej wątpię, żeby sobie coś udało z tym, bo zazwyczaj były przetargi, kto da więcej i my tacy mali tu nie mamy szans takim, przyjdzie 500-hektarowy rolnik i wybija i bierze wszystko, nie? Mhm. Jeśli to by było rzeczywiście tamtymi punktami, że kto ma odległość, hodowlę, punkty, no to by było bardziej uczciwe względem nas, tak?
Tak jest, jako młody rolnik pan ma większe szanse, jak powiedział pan prezes. Dziękujemy za ten telefon, panie prezesie, mówiąc krótko i odpowiadając naszemu słuchaczowi.
Tak, jak najbardziej. I tutaj Samorząd Rolniczy, Wielkopolska Izba Rolnicza na tym cały czas się opiera, że przetarg ofertowy właśnie dla takich rolników, jak tu przed chwilą słuchacz, tym bardziej jeszcze produkcja zwierzęca, młody rolnik, bo... Zasady, jakie są, to bardzo zapraszam na strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gdzie są po prostu te kryteria przedstawiane. I tu największe szanse właśnie mają młodzi z produkcją zwierzęcą. Przy przetargu, jak tutaj kolega mówił, kolega rolnik, licytacyjnym, no to gra tylko kasa i kasa, jeszcze raz kasa. A tutaj jednak jest przy tym ofertowym, z tym, że jako rolnicy musimy się też uzbroić w cierpliwość, bo to jest też multum pracy dla Krajowego Ośrodka, przygotowanie takiego przetargu i potem jeszcze jest ten czas reklamacji. Dlatego łatwiej jest wszystkim zrobić przetarg błoteczkowy, tak jak to w skrócie mówię, bo mniej po prostu cena zapadła, potem tylko są problemy, jeżeli ktoś tam nie zabezpieczył, ale to już kwestia szczegółowa. Także jeszcze raz podkreślam, przetarg ofertowy to właśnie jest możliwość, tak jak tutaj słuchacz przed chwilą dzwonił, dla takich przykładów.
Dla mniejszych. Panie prezesie, już kończąc, jeżeli chodzi o świnie na przykład, to w Polsce mamy za dużo, za mało produkujemy?
Jeżeli chodzi o trzodę chlewną, no to tutaj ten dział najbardziej oberwał. Sam kiedyś tam produkowałem parę 20 lat temu i jeżeli było powyżej 18 milionów, bo tak, może zapotrzebowanie na wewnętrzny rynek to jest 18 milionów sztuk. W tej chwili mamy 9, z czego...
Czyli połowę produkujemy.
Tak, z czego około różnie to tam podawane są dane. 2 miliony to jest produkcja nasza rodzima prosiaka, reszta jest import. Też nie możemy ganić, bo to też dla niektórych małych ten chów hotelowy jest taką szansą, żeby coś tam wykorzystać, budynki, które ma i coś tam z tego mieć dla rodziny. Ale jeżeli chodzi o trzodę, to mamy zapaść kompletną. Prace trwają, zespoły powstają na temat odbudowy, bo jakby nie było, rodzima żywność. Rodzima produkcja no jest takim aspektem bezpieczeństwa.
Myśli pan, że ta ustawa trochę poprawi tę sytuację, czyli ta ziemia do tych rolników, która może trafić, jeżeli chodzi o trzodę chlewną? Oczywiście.
Jeżeli zakładając, że odbywałyby się przetargi ofertowe, to tym bardziej, bo tam punktacja jest przede wszystkim podwyższona punktacja dla produkcji zwierzęcej.
No, miejmy nadzieję, proszę państwa, że tego schabowego z Polski więcej będzie, mówiąc krótko, za jakiś czas, bo to tak mniej więcej rok przynajmniej trzeba liczyć się z tym, że te przetargi potrwają i cała procedura przekazywania ziemi też, to nie jest tak, że od razu się to zrobi. Bardzo dziękuję, proszę państwa. Kończymy audycję. Naszym gościem był wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zbigniew Stajkowski. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Dziękuję bardzo. Pozytywnie.
Państwu dziękuję za pytania, za problemy, które państwo zarysowali. Audycja w środku dnia dobiła końca. Za 6 minut, godzina 13.